Szczęść Boże. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wykładzie w ramach telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego. Dzisiaj animatorami naszego spotkania będą pani dr Maria Miduch, wykładowca przedmiotów biblijnych i języka hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Salezjanów w Krakowie.
I siostra dr Joanna Nowińska z Krakowa, z Papieskiego Uniwersytetu Jana Pawła II.
I dziś zapraszamy Państwa ponownie w ramach egzegezy narracyjnej ksiąg historycznych do pierwszej księgi Samuela. Tematem naszego dzisiejszego spotkania i tekstem, nad którym będziemy się pochylać, będzie tekst obejmujący rozdziały od 4 do 7 pierwszej księgi Samuela. Jest to tak zwany cykl o arce. Możemy się zastanawiać, jaki jest powód nadania takiej nazwy. Wiąże się on z pojawianiem się terminu arka w tym fragmencie około 37 razy z różnymi określeniami. I tak kiedy patrzymy do tekstu biblijnego, widzimy, że arka jest określana jako arka przymierza, arka pańska, arka Boża, arka przymierza pańskiego z Shilo. Należy zaznaczyć przy tym, że termin ten wzmiankowany jest w pierwszej księdze Samuela 40 razy. Określenie arka, co jest największą liczbą spośród wszystkich ksiąg biblijnych. Poza tekstem, który stanowi przedmiot naszego dzisiejszego wykładu, arka pojawia się jeszcze kilka wersetów wcześniej, w trzecim rozdziale, w trzecim wersecie, jako ulokowana w przybytku pańskim, gdzie śpi Samuel i gdzie też słyszy głos Boga. A więc od razu zostaje zaznaczony związek arki z osobą Jahwe i też to nastawienie komunikacyjne Pana Boga poprzez arkę. Również w tekście hebrajskim dwukrotnie zostaje przywołana jeszcze w 14 rozdziale Księgi Samuela arka jako medium konsultacji Dawida z Bogiem, które dokonuje się w obecności Achiasza. Tu jednak wszyscy czytelnicy tekstu polskiego mogą się zdziwić, bo pojawia się tam słowo efod.
Może na samym początku jeszcze kilka słów o tym, czym sama arka jest. Opis arki, biblijny opis arki znajdziemy w Księdze Wyjścia, w 25 rozdziale tej księgi. Jednak musimy pamiętać, że sam opis jest dużo późniejszy niż tekst, którym my się dzisiaj zajmujemy. Arka Przymierza była skrzynią wykonaną z drzewa akacjowego. To drzewo akacjowe sugeruje nam, że jest to związane z tradycją pustynną. Drzewo akacjowe jako krzew rosnący na terenach pustynnych. Ta skrzynia wykonana z drzewa akacjowego o wymiarach 2,5 łokcia na 1,5 łokcia i wysokości także 1,5 łokcia to skrzynia, która została pozłocona, pokryta szczerym złotem. Przymocowano do niej uchwyty, tak by móc ją przenosić na pozłacanych drążkach akacjowych. I ową skrzynię przykrywano szczero złotą przebłagalnią. Przebłagalnia to po prostu inaczej pokrywa tej skrzyni. Na tej pokrywie znajdowały się posągi, postacie dwóch cherubów z rozłożonymi skrzydłami. To bardzo ciekawe, bo wiemy, że w tradycji żydowskiej istnieje zakaz przedstawiania istot żywych. Tutaj jednak mamy cherubów z rozłożonymi skrzydłami i tradycja żydowska mówiła nam, że pomiędzy tymi skrzydłami znajduje się szekina, chwalebna Boża obecność. To właśnie tam adorowana przez cherubów jest szekina.
Cykl o arce w pierwszej księdze Samuela można wydzielić w oparciu o granice, jakie wyznacza nawiązanie do Samuela i do jego kontaktu z Bogiem. Do takiego partycypowania Izraela w kontakcie z Bogiem przez Niego. Na końcu trzeciego rozdziału czytamy, że Samuel dorastał, Pan był z nim, nie pozwolił upaść żadnemu jego słowu na ziemię, a cały Izrael od Dan do Beerszeby poznał, że Samuel zyskał potwierdzenie jako prorok pański i nadal Pan ukazywał się Samuelowi w Szilo przez słowo pańskie.
Warto wyjaśnić, co oznacza to określenie od Dan do Beerszeby. Jeżeli spojrzelibyśmy na mapę Izraela, zauważylibyśmy, że Dan jest najbardziej północną miejscowością na mapie terytorium plemion izraelskich, a Beerszeba znajduje się najbardziej na południu. Tak więc określenie od Dan do Beerszeby oznacza po prostu całość terytoriów zajmowanych przez plemiona izraelskie.
Wprowadzenie w cykl o arce kończy się zdaniami pierwszego wersetu czwartego rozdziału, które brzmią: słowo Samuela było kierowane do całego Izraela. Izraelici później wyruszyli do walki z Filistynami. I spotykamy się tutaj z ciekawą sytuacją zaistnienia komunikatu Pana Boga skierowanego do całego Izraela. Natomiast nie dowiadujemy się nic na temat jego odbioru przez Izraelitów. Dopiero odbiór komunikatu potwierdza nam drugi werset siódmego rozdziału, o którym możemy powiedzieć, że generalnie zamyka ten cykl, dlatego że dopiero tam pojawia się sformułowanie: cały dom Izraela zatęsknił za Panem. I teraz jakbyśmy przyjrzeli się, co dzieje się w obrębie tych wersetów, w obrębie tego doświadczenia Boga odebranego przez człowieka. Tłem dla wydarzeń jest konflikt wojenny z Filistynami. Jak wnikliwie przeczytamy, to nie jest to ofensywa ze strony Filistynów, ale ze strony Izraelitów. Co znamienne, w tym czasie przecież Samuel jest prorokiem pańskim, zatem moglibyśmy oczekiwać, że ktokolwiek zapyta poprzez niego o zdanie Pana Boga na temat tego konfliktu. Wyruszać, nie wyruszać, powstrzymać się, jest cel, jest sens. Natomiast takie pytanie nie pada. I pojawia się nam jeszcze niezwykła dysproporcja pomiędzy siłami wojskowymi Izraelitów, które są tak naprawdę żadne, a obwarowanymi państwami, miastami filistyńskimi, ich doskonałym uzbrojeniem. Filistyni jako nacja nadmorska, która przybyła na terytorium Kanaanu i doskonale się aklimatyzowała, wtopiła się w rzeczywistość Kanaanu, zarazem jakby przynosząc, oferując postęp cywilizacyjny, była jakby szczytem ówczesnych możliwości cywilizacyjnych, wojennych, z jakim spotykali się Izraelici, stąd też ofensywa na Filistynów była troszeczkę karkołomnym przedsięwzięciem.
W narracyjnej egzegezie warto zwrócić uwagę na miejsca akcji, gdzie rozgrywa się czytany przez nas tekst. Najpierw będziemy mieć pole bitwy, później Szilo, Asztod, Gat, Ekron, ziemię filistyńską, Bet-Szemesz i w końcu Kirjat-Jarim. Warto zwrócić uwagę, że najpierw interakcje z Arką dotyczą samych Izraelitów. Możemy tutaj powiedzieć o interakcji zbiorowej, czyli będziemy mieć lud Izraela. Lud Izraela, starszych Izraela, którzy wchodzą w interakcję z Arką, ale będziemy mieć też interakcje indywidualne. Tutaj należy wymienić Helego i jego stosunek do Arki, a także synową Helego, żonę Pinchasa, która także ma bardzo osobistą relację z Arką, a może bardziej z Bogiem, którego ta Arka reprezentuje. Pamiętajmy także, że zgodnie z konwencją narracyjną, którą przyjął autor, te interakcje przeplatają się ze sobą. Na przemian rozszerza się i zawęża interakcja, w którą wchodzą ludzie z Arką. Więc najpierw mamy cały Izrael, potem Helego i tak na zmianę. Następnie możemy zauważyć w tekście długi passus, który pokazuje nam interakcję, w jaką wchodzą Filistyni z Arką, którą uprowadzili. Będziemy tutaj mieli Dagona, władców kolejnych miast, czy też wróżbitów i kapłanów filistyńskich. Po czym znowu interakcja wraca do Izraela. Tutaj będziemy mieć grupę ludzi z Bet-Szemesz i mieszkańców Kiriat Jearim. Jeżeli chodzi o Kiriat Jearim, tu znowu dostrzeżemy wyróżniony dom Aminadaba, a w nim Eleazara, który zostaje poświęcony do tego, by sprawować pieczę nad Arką.
I co jest ciekawe, że kiedy zmieniają się ci bohaterowie epizodyczni, to główną bohaterką tych wszystkich zmagań pozostaje Arka. Arka, tak jak zyskuje wiele określeń, tak odgrywa mnóstwo różnych ról w tym pasusie. W trzecim wersecie zostaje sprowadzona na pole bitwy przez Izraelitów jako remedium na dalsze klęski. Mówi nam o tym trzeci werset, jako narzędzie wyzwolenia. W wypowiedzi starszych Izraela padają słowa: sprowadźmy tu sobie Arkę Przymierza Pańskiego z Shilo, żeby znajdując się wśród nas, wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów. Moc wyzwolenia zostaje tu przypisana Arce, co wyraźnie kontrastuje z konstatacjami Filistynów na wieść o przybyciu Arki do obozu izraelskiego. Filistyni się przelękli i mówili: ich Bóg przybył do obozu. Wołali: biada nam, nigdy dawniej czegoś podobnego nie było. Warto tutaj zwrócić uwagę na skojarzenia Filistynów. W pierwszej księdze Samuela w 4 rozdziale w 8 wersecie czytamy: biada nam, kto nas wybawi z mocy tych potężnych bogów? Przecież to ci sami bogowie, którzy zesłali na Egipt wszelakie plagi na pustyni. Proszę zwrócić uwagę, to są słowa włożone w usta Filistynów. Odzwierciedla nam to siłę, wagę motywu eksodusu, wyjścia dla autora natchnionego, którą jakby podkreślają opinie Filistynów. Konotacje te odzwierciedla też wprowadzone wcześniej określenie Izraelitów jako Hebrajczyków, co jest notabene bardzo rzadko w Biblii i odsyła do czasu niewoli egipskiej. Zastanawiające mogą się okazać wzmianki dotyczące Boga, bogów Izraela. Pada termin bogowie w liczbie mnogiej. Wcześniej z tych samych Filistynów w liczbie pojedynczej. I powstaje pytanie, jak rozpoznać ten tekst, jak go zrozumieć. Można by w tym miejscu dopatrywać się środka retorycznego, który poprzez podwojenie formy i jej rozróżnienie chce nam dostarczyć tego motywu hiperbolizacji siły Boga, który staje po stronie Izraela. I tak jak obie armie ulokowane są naprzeciwko siebie w Eben Haezer, które dla dzisiejszych archeologów jest bardzo trudne do zlokalizowania, i w Afek. Afek po hebrajsku albo miejsce fortyfikowane, albo tryskające źródło, tak wydaje się kontrastować ze sobą, tak jak te armie, kontrastować postrzeganie Arki przez Filistynów i przez Izraelitów.
W pierwszej księdze Samuela, w 4 rozdziale i w wersie 3 pada bardzo znamienne zdanie z ust starszych Izraela. Dlaczego Pan dotknął nas klęską z ręki Filistynów? Warto zwrócić uwagę na to, że nikt nie udziela odpowiedzi na to zdanie. Ono zostaje bez odpowiedzi. Pomysł sprowadzenia Arki wydaje się być jakąś próbą udzielenia przez starszych odpowiedzi. Sprowadźmy sobie tutaj Arkę Przymierza Pańskiego z Shilo, ażeby znajdując się wśród nas, wyzwoliła nas z ręki naszych wrogów. Zastanawiającym jest fakt, że nikt nie szuka przyczyn klęski, chociażby w grzeszności narodu izraelskiego. Raczej starają się oni użyć Arki Przymierza jako samoczynnie spełniającej się rzeczywistości. Obecność Arki jednak wcale nie będzie oznaczać, że jest to święta wojna. To nie Jahwe zapragnął razem z Izraelitami wejść na pole walki. To pomysł tylko i wyłącznie Izraelitów. Jahwe w żadnym wypadku nie jest inicjatorem tego, co się tutaj dzieje. Arka zostaje postrzegana bardzo przedmiotowo przez starszych Izraela, którzy pragną mieć ją na polu walki razem ze sobą. Będziemy czytać w 10 wersecie 4 rozdziału następujące słowa. Filistyni stoczyli bitwę i zwyciężyli Izraelitów, tak że uciekli, klęska była to wielka, zginęło bowiem 30 tysięcy piechoty izraelskiej, Arka Boża została zrabowana, dwaj synowie Helego, Hofni i Pinchas, polegli. Możemy powiedzieć, że to właśnie efekt tego przedmiotowego traktowania Arki. To wszystko, co spadło na Izraela. Sekwencja tych wydarzeń nie jest bez znaczenia. Relacja z tego wydarzenia będzie pojawiać się jeszcze raz w 17 wersie księgi. Tym razem będzie to relacja z ust Beniaminity, który uciekł z pola walki. Będzie ona brzmiała następująco. Izraelici uciekli przed Filistynami, naród zaś poniósł ogromną klęskę. Zginęli dwaj synowie, Hofni i Pinchas, Arka Boża została zabrana. Zwróćmy uwagę na to, że w obu tych relacjach, tej z wydarzenia dokonanej przez autora natchnionego i tej z ust świadka, wzmianka o Arce wcale nie zajmuje pierwszego miejsca. Heli natomiast upadnie na wieść o zabraniu Arki, o tym w wersecie 13. Na wzmiankę o Arce Bożej Heli upadł z krzesła do tyłu na krawędź bramy, złamał sobie kark i umarł. Jego śmierci wcale nie powoduje wiadomość o śmierci synów, czy też o klęsce Izraela. Heli umiera, ponieważ dowiaduje się, że Arka Boża została zabrana.
Zanim jednak podejmiemy analizę indywidualnych relacji z Arką, należałoby jeszcze dokończyć aspekt zbiorowy. Mianowicie, lokuje się nam tutaj najpierw reakcja mieszkańców Shiloh na wiadomość o zabraniu Arki przez Filistynów. I co jest ciekawe, autor natchniony odwołuje się tutaj do konwencji dźwięku. I podobnie jak w momencie przybycia Arki na pole bitwy do obozu izraelskiego, tak i tutaj zwraca naszą uwagę krzyk. Izraelici krzyczą, gdy przybywa Arka i mieszkańcy Shiloh krzyczą na wieść o zabraniu Arki. W pierwszym z tych tekstów pojawia się termin teruah, który oznacza okrzyk wojenny. Może on być odniesiony albo do osoby króla przybywającego na pole bitwy. Od niewoli babilońskiej stał się wyrażeniem opisującym nam radość związaną z przeżyciem religijnym. Jaka jest rola dźwięków w tym tekście? Jaka jest rola w ogóle dźwięków w tekście biblijnym? One wzmacniają ekspresję i tutaj, w naszym cyklu, troszeczkę zastępują emocje. Zastępują jakby brak słownictwa dotyczącego emocji, czy ubóstwo tego słownictwa. Co jest ciekawe, jakby nie ma tu wspomnianej osobistej atencji mieszkańców Shiloh, dopowiedzianej, zbiorowej. Może dlatego autor natchniony za chwileczkę przeniesie nam uwagę, naszą uwagę na interakcję z Arką na zasadzie takiej lekkiej kontry. No właśnie, pojawia się przed nami postać Helego, kapłana mieszkającego w Shiloh, dotąd bardzo wiernego strażnika Arki, który przekazał tę straż swoim synom. W ciekawy sposób jest prowadzona jego charakterystyka. Warto się przyjrzeć sekwencji informacji. Heli siedział na swym krześle obok drogi, wyczekiwał, niepokoił się przecież z powodu Arki Bożej. Zarówno lokalizacja Helego, jak i jego postawa podkreślają oczekiwanie na Arkę. Do elementów tych dołącza nasłuchiwanie i poszukiwanie wytłumaczenia, zrozumienia percepowanych dźwięków, co rozszerza odbiorcy poznanie przestrzeni, w której Heli jest ukierunkowany na Arkę. Wzmianka o wieku, Heli miał wtedy 98 lat i podwójne zaznaczenie niemożności widzenia, był ociemniały, nie mógł widzieć, wydaje się stanowić ekwiwalent stwierdzenia, tak głęboko odbierał rzeczywistość mimo tak kiepskiej kondycji i zablokowania jednego z podstawowych kanałów percepcyjnych. I oto spotykamy się z Helim, którego percepcja jest nastawiona całkowicie na Arkę. I do tego człowieka przybywa, tutaj przywołany przez jego pytanie Beniaminita. Beniaminita przekroczył bramy miasta w stroju wskazującym na klęskę. Ubranie miał podarte, podaje nam 12 werset 4 rozdziału, głowę pokrytą ziemią, rzekł do Helego: ja jestem tym, który przybył z obozu, z pola walki, dziś uciekłem. Izraelici uciekli przed Filistynami, naród zaś poniósł ogromną klęskę. Zginęli twoi dwaj synowie, Hofni i Pinchas. Arka Boża została zabrana. Musimy zwrócić uwagę, że komunikat Beniaminity, pojawiającego się przed Helim, przywołanego przez niego, posiada formę zduplikowanej informacji. Ja jestem tym, który przybył z obozu, z pola walki, dziś uciekłem. I dzieje się dokładnie to, co widzimy. Co robi Heli? Heli na wieść o tym spadł z krzesła i złamał sobie kark.
Zastanawiającym wydaje się być wtręt w tekście, hebrajskim tekście, który mówi nam, że był to człowiek stary i ociężały. Ciekawa charakterystyka i wydaje się ona podkreślać jakąś niemożność Helego, jego kiepski stan. Jednak kiedybyśmy przyjrzeli się dokładnie temu hebrajskiemu tekstowi, zauważylibyśmy, że to słowo ociężały, kawet, ma ten sam rdzeń co słowo kawot, czyli chwała Boża. Czy to nie jeszcze jeden sposób, żeby autor biblijny podkreślił, żeby stało się dla nas jasne, jak bardzo Heli jest powiązany z Arką Przymierza, w której objawia się chwała Boża? Godny uwagi jest fakt, że Heli niepokoi się z powodu Arki. Będziemy czytać w tekście w wersecie 13. Kiedy nadszedł posłaniec, Heli siedział na swym krześle obok drogi. Wyczekiwał, niepokoił się przecież z powodu Arki Bożej. Warto zwrócić uwagę na czasownik, który tutaj został przetłumaczony w Biblii Tysiąclecia jako wyczekiwał. Państwo widzą tutaj jego formę podstawową, natomiast w tekście ta forma została użyta w osnowie PL. Ta osnowa ma na celu wzmocnić ten czasownik. Możemy powiedzieć, on wypatrywał ze szczególną uwagą, wpatrywał się w drogę, a przecież był niewidomy. Wypatrywał, ponieważ niepokoił się o Arkę Bożą. Tekst hebrajski powie nam, że serce jego było drżące. Serce jego drżało nad Arką Bożą. To znowu kolejny sposób na to, żeby pokazać nam, jak bardzo emocjonalnie Heli związał się z Arką Przymierza, z Arką Bożą.
We fragmencie o Helim pojawia się określenie Arka Boża. Dlaczego? Moglibyśmy się zastanawiać. Czy fakt ten oddaje nam relację, jaką ma Heli z Bogiem? Byłoby to niesamowicie ciekawe, dlatego że w tym momencie odsłoniłaby się nam Arka kolejny raz jako tylko znak obecności. Heli okazany jest w tym pasusie jako chory, jako niewidomy, jako wyczekujący, ale istotą jego zainteresowania, zwróćmy na to uwagę, nie jest jego własna niemożność, jego własna choroba, nie jest tęsknota wobec synów. Ma on przede wszystkim ogromnie mocną relację z Bogiem, który przywołuje Arka.
Kolejną interakcję indywidualną możemy z Arką możemy zauważyć na przykładzie żony syna Helego, Pinchasa. Będziemy czytać w tekście Pisma Świętego. Jego synowa, a żona Pinchasa, będąc brzemienną i bliską porodu, gdy tylko dowiedziała się, że Arka Boża została zabrana, że jej teść i mąż umarli, skuliła się i porodziła, bo przyszły na nią bóle porodowe. Warto zwrócić uwagę na sekwencję tej informacji. Pierwsze miejsce zajmuje Arka, potem teść, a dopiero na końcu jej mąż. To kolejny sposób, żeby wskazać na to, jak bardzo mocno żona Pinchasa jest powiązana z Arką Przymierza, a tym samym z Bogiem. Możemy powiedzieć, że jej śmierć jest pewną paralelą do śmierci Hellego. W wersecie 20 rozdziału 4 przeczytamy o tym, że ona zmarła, porodziwszy syna, zmarła. Jest to opisane hebrajskim terminem mut, odsyłającym nas oczywiście do rzeczywistości śmierci. Na pewno to wydarzenie ma niezwykłą rangę, skoro nawet urodzony chłopiec, wydany na świat syn Pinchasa, otrzymuje imię, które wiąże się z tym wydarzeniem zabrania Arki. Otrzymuje on imię Ikabod, czyli odstąpiła chwała od Izraela. Widać, że jego matka bardzo mocno przeżywa to, co się wydarzyło, zabranie Arki.
Jest to ta sama sekwencja w sposobie wymienienia elementów, jaka pojawiła nam się w opisie śmierci Hellego. I taka sekwencja, czyli z wyakcentowaniem miejsca Arki, relacji do Arki, podkreśla i jakby wysyła nam sygnał o intencji autora. Jest to zamierzone, to jest jego konkretny zamysł. I teraz moglibyśmy przyjrzeć się, czy zastanowić się, dlaczego istnieje taka kontra pomiędzy tymi interakcjami zbiorowymi z Arką, których właściwie nie ma, czy są one ugruntowane, czy zbudowane na lęku, na strachu, czy na jakiejś takiej narzędziowości w podejściu do Arki, kontra z relacjami indywidualnymi, które są pełne więzi, są mocnymi więziami, są pełne atencji. I okazuje się, że zbiorowość jakby dystansuje się od takich więzi. Możemy tutaj też zaznaczyć, że w zbiorowości właściwie takie więzi nie są możliwe. Właściwie każda relacja posiada charakter absolutnie indywidualny. Nic więc dziwnego, że Arka zostaje zabrana przez wrogów. Czy jest to forma kary? Moglibyśmy się głęboko zastanawiać. Kara to jest coś dołożonego. Może to jest tylko element konsekwencji. Fakt ten, zabrania Arki, podkreślony jest w następnych wersetach, czyli już na początku 5 rozdziału Księgi Samuela. Zerknijmy sobie do tekstu. Tymczasem Filistyni, zabrawszy Arkę Bożą, zanieśli ją z Eben-Haezer do Aszdodu. Wzięli następnie Filistyni Arkę Bożą. Proszę się uważnie przypatrzyć temu tekstowi. Mamy tutaj powielone sformułowania. W pierwszym wersecie widzimy Filistyni zabrawszy Arkę Bożą, natomiast w trzeciej linijce tekstu, który Państwo mają przed sobą, mamy sformułowanie wzięli następnie Filistyni Arkę Bożą. To są zdania występujące w tekście oryginalnie jedno po drugim, zaraz po sobie. Dlaczego takie powtórzenie? Czy ono nam nie sugeruje akcentu, który kładzie autor natchniony na fakt przejęcia kontroli Filistynów nad Arką? I nagle powstaje nam pytanie, czy w ogóle człowiek może przejąć kontrolę nad Bogiem, nad rzeczywistością, która stanowi jego medium? Co jest ciekawe, Pan Bóg na to pozwala i zaczyna się faktycznie pełna dowcipu i może trochę nawet typowo biblijnej ironii sekwencja. Mianowicie Arka zostaje umieszczona w świątyni Boga Dagona. Jej istnienie, samego tej budowli i kultu Dagona jest poświadczone archeologicznie. Dzisiaj wprost się mówi o tym, że II wieku przed Chrystusem sięgają znaleziska archeologiczne ruin tej świątyni. Satyrycznie pobrzmiewa nam natomiast fakt, że dwukrotnie bożek Dagon w 5 rozdziale od wersetu 3, jak to czytamy, pada przed Arką. Pada na twarz. Zatem jest to klasyczna pruskineza. I moglibyśmy się uśmiechnąć, bo trochę ironicznie brzmi opis wyznawców, którzy wchodząc do świątyni podnoszą swojego Boga, co troszeczkę jest kompatybilne z późniejszym tekstem Apokalipsy Abrahama, apokryficznym, pokazującym bezzasadność kultu figur wyobrażających bóstwa, które nie istnieją. Kiedy za drugim razem upadku bożka Dagona odpadają mu dłonie, odpada głowa nawet, no to już przesłankę o triumfie Jahwe mamy taką bezapelacyjną, zero wątpliwości co do jego władzy, co do jego suwerennego panowania Jahwe. I teraz mamy Dagona, który zostaje pozbawiony rąk. I tutaj jakby pojawia nam się znowu obrazowość biblijna, ręce jako obraz czy wyraz, symbol możliwości działania i odpada też bożkowi Dagonowi głowa, czyli obraz tutaj głowa nawiązuje do naszego procesu myślowego. Piąty werset z piątego rozdziału brzmi, dlatego właśnie, po tej sytuacji kapłani Dagona i wszyscy wstępujący do domu Dagona nie depczą progu Dagona w Aszdodzie aż do dnia dzisiejszego. Tego typu sformułowanie jest trochę taką próbą uwiarygodnienia nam sytuacji, nadania jej znamion historycznych, kładąc jednocześnie akcent na trwałość tego stanu, na trwałość pamięci, czyli trwałość zniszczenia Dagona, trwałość proklamacji suwerennej władzy Jahwe, przywiązanej siły Jahwe przywiązanej do Arki. Pamięć świadczy o tym, że doświadczenie to utrwaliło się w przekonaniu tamtejszych mieszkańców. I a propos, Księga Sofoniasza w pierwszym rozdziale, w 9 wersecie przywołuje ten zwyczaj omijania progu w świątyni. I to właśnie możemy to skorelować ze świątynią Dagona. I możliwe jest, że cały ten motyw troszeczkę tworzy nam bazę, podbudowę do obrazu, który za chwileczkę się pojawia. I jest to obraz ręki pańskiej. Pojawia się on wraz ze wzmianką o przerażeniu, jakie towarzyszyło jej działaniu. Hebrajskie Yad Yahweh oznacza siłę sprawczą, dynamikę, moc działania. Jahwe pojawia nam się tutaj jako władca, władca zasiadający na cherubach, związany z Arką. Wyrażenie ukarał on guzami, tak mieszkańców Aszdodu, jak i jego okolic, zawarte w 6 wersecie 5 rozdziału, wskazuje na fakt jego suwerennego panowania. O sile i mocy decyzyjnej ręki pańskiej świadczy sformułowanie, kim opatrują to działanie mieszkańcy Aszdodu. Nie może zostać Arka Boga Izraelskiego wśród nas, gdyż twardą okazała się nad nami i nad Bogiem naszym Dagonem ręka pańska. To doświadczenie powoduje zwołanie władców filistyńskich i postawienie im przez mieszkańców aż do pytania, co uczynić z Arką Pańską, z Arką Boga Izraela. W swoisty sposób dokonuje jakby zestawienia tych władców z Bogiem. Subtelnie też implikuje pytanie o równość czy wyższość. Władcy filistyńscy wyżej postawieni, czy Arka postawiona wyżej. Tego typu dylematy, tego typu zestawienia są znamienne dla tekstu biblijnego, który zaprasza odbiorcę, zaprasza nas do myślenia. Postawiona kwestia, co zrobić z Arką, no, zaznacza też, trochę może ironicznie, taki pozór możliwości dysponowania obecnością Boga.
W tym momencie warto zwrócić uwagę na określenia Arki, jakie znajdujemy w tekście Biblii. Możemy tutaj przytoczyć dwa. Pierwsze z nich to Aron Berit Jahwe i drugie Aron Berit Jahwe Tzabaot. To określenie, te określenia pokazują nam taki rys relacyjny tego paladium, choć w praktyce możemy zauważyć, że Izraelici wcale nie skupiają się na osobie Boga, ale raczej skupiają się na samej obecności Arki. W czasie przebywania u Filistynów Arka zostaje opisana jako Arka Boga Izraela albo Arka Pańska, Arka Boża. To ciekawe, że to Filistyni tak ją określają. Wybór takiej formy suponuje nacisk na związek Arki z Bogiem. Bez podania oczywiście jakichś większych szczegółów. Tutaj może się ujawniać ten reprezentatywny charakter Arki i tego, jak ona jest postrzegana przez Filistynów.
Tak, jest to faktycznie bardzo ciekawe, dlatego że ten rys jest kolejnym elementem cyklu o Arce. Przyjrzyjmy się jeszcze jednej sytuacji. Autor natchniony najbardziej nam rozbudowuje opowiadanie o pobycie Arki w Aszdodzie. Obejmuje ono epizod z Dagonem oraz relację o wystąpieniu na mieszkańcach miasta Guzów. Właściwie trudno je wyjaśnić. Komentator Biblii Tysiąclecia sugeruje ich hemoroidalne konotacje. Obecność Guzów była związana z wilgotnością terenów zamieszkałych przez Filistynów, gdzie najszybciej rozprzestrzeniały się tego rodzaju infekcje. Ludzie decydują o przeniesieniu Arki do Gat, lecz problem nie znika. Od razu na ciałach tamtejszych mieszkańców pojawiają się guzy. Zostają one przypisane ręce Jahwe i następnie dzieje się tak samo w Ekronie, gdzie jest przeniesiona Arka, choć jest protest mieszkańców miasta. Mamy tu do czynienia z eskalacją oddziaływania Arki. Od guzów w jednym mieście poprzez rozprzestrzenianie się ich na całe terytorium. Nagle okazuje się, że do Arki nie tylko jest przywiązana obecność, może jakieś błogosławieństwo, ale także możliwość aktywnego działania. W związku z tym mamy do czynienia z reakcją na tego typu aktywność.
W Gat pierwszą reakcją mieszkańców jest popłoch. Hebrajski tekst powie nam o nim Mehuma Gadol Meot. Dosłownie bardzo wielkie przerażenie. Ogarnia ono wszystkich mieszkańców, co zostaje opisane parabolą. Przerażenie małych i dużych. Przeczytamy w tekście dosłownie, w mieście zamieszanie było wielkie, dotknęło ludzi miasta od małego do dużego. Idąc tropem egzegezy narracyjnej, warto zwrócić uwagę także na inną ciekawą konstrukcję form czasownikowych występujących w wersetach 10, 11, 5 rozdziału. Wersety te opisują przybycie Arki do Ekronu. Mieszkańcy wołają wówczas jednym głosem: przynieśli mi Arkę Boga Izraelskiego, aby mnie i lud mój oddać na zatracenie. Zwróćmy uwagę, wszyscy wołają, ale wołają: przynieśli mnie, lud mój, tak jakby to właśnie jedna osoba wołała. Być może zamiarem autora biblijnego jest uwypuklić konflikt personalny pomiędzy władcą tego miasta a Bogiem Izraela. Absolutnym nowum jest błagalne wołanie mieszkańców Ekronu ku niebu. Sformułowanie to nie ma żadnych paralelnych sformułowań w tekście obu ksiąg Samuelowych. Warto zwrócić tu uwagę do tego, że oni wołają ku niebu, co nawiązuje do powszechnej, starożytnej tradycji uważania niebios jako mieszkania Bożego, jako miejsca, w którym Bóg przebywa. Stanowi to pewne wyznanie wiary tych, którzy się modlą, w istnienie Boga, do którego kierują swoje modlitwy. Oczywiście nie jest to nic dziwnego, biorąc pod uwagę rozmaite politeizmy, które na starożytnym Bliskim Wschodzie istniały. Uznanie tego, że istnieje inny Bóg oprócz Boga, bóstw, których wyznawał dany naród, nie było niczym dziwnym, niczym niespotykanym. samo wołanie do nieba, do Jahwe o oddalenie klęski, nieszczęścia, które spadło, jest swoistym wyznaniem wiary w to, że moc Boga Jahwe, Boga Izraelskiego, jest zdecydowanie większa niż moc bóstw, które wyznają na co dzień mieszkańcy Ekronu. Ciekawym sformułowaniem, które spotykamy tutaj w tym tekście, będzie to wyrażenie tego, że Arka przebywała w ziemi filistyńskiej przez 7 miesięcy. Co oznacza ta liczba 7 miesięcy? Możemy powiedzieć, że Arka przebywała tam pełen czas, tyle ile miała przebywać. To był czas zamierzony do tego, by przebywać w niewoli Filistynów. Po konsultacji ze swoimi kapłanami Filistyni znajdują sposób, wydaje im się, że znajdują sposób na oddalenie nieszczęść, które na nich spadły z powodu obecności Arki Bożej wśród nich. Przygotowują się oni do złożenia daru dla Boga Jahwe. Termin hebrajski, który został tu użyty, termin asham, to termin, który sugeruje, że była to ofiara przebłagalna, składana z prośbą o to, by odsunąć nieszczęścia spadające na naród. Złożenie tego daru zostaje umotywowane w następujący sposób. Wtedy wyzdrowiejecie się i dowiecie się, dlaczego nie odstępuje od was jego ręka. To wers 3 rozdziału 6. Obok zdrowia, oddalenia nieszczęścia, pojawia się także poznanie, wyrażone hebrajskim terminem yada. Ten termin może konotować poznanie Jahwe. Wtedy, kiedy złożą dar, poznają, że Jahwe jest naprawdę Bogiem mocnym i silnym.
Tak, pojawia się zatem pomysł. Pomysł ofiarowania 5 złotych guzów i 5 złotych myszy, stanowiąc symboliczne ujęcie przedstawionej do tej pory narracji. Stanowią one swoiste uznanie mocy Jahwe jako sprawcy guzów u ludzi, dlatego też jemu należy oddać cześć. Motyw myszy natomiast jest absolutnie nowy w tym tekście. Wyjaśnienie przedstawia autor w 5 wersecie. Myszy roznoszą zarazki, które powodują guzy. Niektórzy z egzegetów mówią, że to pchły, które gnieździły się na myszach. Myślę, że nie na tych, które widzieliśmy przed chwileczką, przed naszymi oczami. Na co wskazuje obecność myszy? Myszy pojawiają się tam, gdzie jest rozwinięte rolnictwo i gdzie są obfite plony, na których mogą żerować. I co jest ciekawe, bo to właśnie Filistyni mieli najżyźniejsze terytoria kanaańskie. Przecież miasta znajdowały się na równinie nadmorskiej, na Zdrelonie, co gwarantowało obfite zbiory, stąd też generowało obecność myszy. Możemy też zwrócić uwagę na liczbę, idąc tak za ciosem, na liczbę guzów i myszy, która oddaje liczbę miast filistyńskich, jak autor natchniony nam wyjaśnia, jak i liczbę władców. I teraz, kiedy sobie uświadomimy, że są to eksponaty wykonane ze złota, to musiał to być spory wydatek, który jednak w jakimś tam stopniu naruszał finanse Filistynów. Tym bardziej, że w 6 wersecie, 6 już rozdziału pierwszej księgi Samuela pojawia się taka wzmianka o uporze na wzór Faraona, która ma stymulować do pozbycia się Arki, do przebłagania Boga Izraela. I to jest taki moment graniczny. Miałaby nim być kara ewentualna, ta, której doświadczył Faraon na skutek sprzeciwu, jaki stawił Jahwe. Co dzieje się z Arką? Arka ma zostać odtransportowana i mają tego dokonać dwie mleczne krowy, które są odseparowane od swoich młodych i Tutaj z ogromną pomocą spieszy nam egzegeza wskazująca na to, że nie wolno żadnego słowa tekstu biblijnego pominąć, dlatego że ono w znaczący sposób warunkuje naszą interpretację. Mleczne krowy oddzielone od młodych, one w sposób naturalny powinny kierować się do młodych i tam będą ciągnęły. Stąd, kiedy idą w przeciwnym kierunku, wydobywa się z ich gardeł rozpaczliwy ryk. Podążają do Bet-Szemesz, dom słońca, tak należałoby tą nazwę przetłumaczyć. Podążają pod jakąś specyficzną kuratelą, nie według własnego instynktu, nie zgodnie z nim. W ten sposób zaczyna realizować się znak. Przecież nikt by z ludzi nie zmusił mlecznych krów do oddalenia się od swoich młodych. To jest znak, który genialnie i od razu czytają Filistyni. Potrzebują go, żeby ostatecznie się przekonać, że to nie jest tylko palladium, to nie jest tylko skrzynia, o czym już powoli byli przekonywani, czego już powoli doświadczali. Arka to sprawca ich utrapień. I teraz, proszę Państwa, zawiesimy na chwileczkę naszą analizę narracyjną. Chcąc Państwa zaprosić do interakcji z nami. Stąd też zapraszamy teraz wszystkich widzów telewizji Trwam do dialogu, do stawiania pytań, na które, jeśli tylko będziemy w stanie, z radością z Panią doktor odpowiemy. Dla Polski Północnej numer telefonu to 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012, więc tylko inna końcówka. Dla zagranicy z przedrostkiem 48, z końcówką 13 czy z końcówką 14. W naszej rodzinie 536 600 300 albo 536 600 400. Czekamy na Państwa pytania. Skoro nie mamy od Państwa telefonu, więc mamy jeszcze możliwość przyjrzeć się tekstowi, czekając na Państwa telefony. Zatem zastanówmy się, jaki jest związek Jahwe z Arką przedstawiony w tym tekście.
Myślę, że tutaj w tym momencie znowu należy odwołać się do tekstu hebrajskiego. I kiedy będziemy czytać tekst hebrajski, napotkamy tam na takie sformułowanie. Aron berit Jahwe Cebaot Jeszef Hakrowim. Arka Boga Zastępów zasiadającego na cherubach. W tym określeniu kryje się coś więcej niż określenie samej Arki. To określenie związku Jahwe. Jahwe jest tym, który objawia swoją siłę, swoją moc, objawia siebie też w jakiś sposób poprzez Arkę. Nie jest to więc tylko zwykłe palladium, nie jest to zwykły symbol Boga, ale to przez Arkę może działać sam Bóg Jahwe.
W Bet-Szemesz mamy jeszcze takie bardzo radosne przywitanie Arki. Zostaje ona z radością ułożona na wielkim kamieniu, a mieszkańcy składają ofiary całopalne. Mamy tutaj zebach, prawda?
Tak, jest to ofiara całopalna. Oczywiście wózk, na którym Arka przyjechała, zostaje porąbany na opał. Krowy zostają złożone na ofiarę. A to wszystko dlatego, że te przedmioty, te zwierzęta już nie mogą pełnić świeckich, powiedzielibyśmy, funkcji. One już nie są zwykłe. One są już poświęcone Panu, a więc muszą zostać w całości oddane Bogu.
Tak, słuchamy Państwa. Zapraszam serdecznie.
Prosimy tak. Bardzo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzwoni Agnieszka z Chrzanowa.
Bardzo nam miło.
Mam takie pytanie. Dlaczego Filistyni akurat wybrali złote myszy i złote guzy? Czy jest to godny dar dla Pana Boga? W ten sposób chcieli Boga przebłagać takimi przedmiotami?
Bardzo
dziękujemy Pani za telefon. Może najpierw ja spróbuję, później siostra Joanna będzie mogła coś dopowiedzieć. Ja bym chciała powiedzieć, że po pierwsze obracamy się w tej rzeczywistości filistyńskiej, a więc nie w rzeczywistości Boga Izraela, ale w rzeczywistości Filistynów. Oni składają Bogu to w darze, co uważają, że jest jego bronią. Bóg Jahwe według nich walczy przeciw nim guzami i myszami. A więc skoro jest to broń godna Boga w ich mniemaniu, Boga Izraela, to oni w ten sam sposób chcą mu zapewnić sobie jego łaskawość. Skoro on walczy guzami i myszami, to oni ofiarują mu guzy i myszy, no tylko oczywiście wykonane ze złota, co świadczy o tym, że nie szczędzą Bogu Izraela swoich dóbr, które posiadają.
Warto tutaj też zwrócić uwagę na fakt, że te złote myszy są nieruchome, jak również te guzy nie mogą już się rozprzestrzeniać, infekcja nie będzie postępowała, co nam pokazuje jakby taki aspekt unieruchomienia tej działalności Boga Jahwe. My Ci składamy, dziękujemy, przepraszamy, prosimy, oddal od nas, ale niech Twoja siła będzie już nieruchoma. Tak oceniliśmy ją zawartościową, jest to godne chwały, uznania, hołdu, ale prosimy, niech to już nie działa. Bardzo serdecznie zapraszamy następnych Państwa i pozdrawiamy. Numery dla Państwa, dla Polski Północnej 56 657 011, dla Polski Południowej 56 657 012. Czekamy na Państwa telefony. Tekst jest dosyć ciekawy, budzący pewnie wiele kontrowersji, stąd ja może wyprzedzę, oczekując. Mianowicie pojawia nam się taka wzmianka pod koniec szóstego rozdziału o zabiciu ludzi z Betszemesz. I pojawia się wskazanie na powód, spoglądanie na Arkę. I to budzi w nas protest, dlatego że człowiek mówi, no jak? Zostają zabici ludzie, którzy kontaktują się z Arką, ofiarą pada tym bardziej 70 mężczyzn, więc to jest jakaś pełnia, dopełnienie ofiar. Arka nagle okazuje się nam rzeczywistością, która pochłania swoje ofiary, jest jakby jakimś monstrum. I powstaje pytanie w człowieku, dlaczego? Tak. Autor natchniony wkłada w usta mieszkańców Betszemesz retoryczne pytanie, dlaczego Arka, która jest pomiędzy nami, pochłania, pożera tylu spośród nas. Dlaczego wykazuje się taką agresywnością? Czy to jest tylko nasze wrażenie, czy faktycznie istnieje tego typu rzeczywistość? Stąd pada pytanie, kto zdoła stanąć przed obliczem Pana, przed tym Bogiem Świętym? Mamy chyba jakieś pytanie od Państwa na linii. Zapraszamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam pytanie, czy mogłaby siostra wytłumaczyć, o co chodzi w walce? Jest tam taki element jak przebłagalnia.
Tak, przebłagalnia, która została pokryta złotem i myślę, że tutaj oddam głos Pani Marii z racji jej wykształcenia w języku hebrajskim. Szczególnego będziemy tu mieli źródło jeszcze bogatsze.
Przebłagalnia to, mówiąc najprościej, pokrywa Arki. Pięknie, ozdobnie wykonana pokrywa Arki. Jednak mająca specjalne funkcje. Oprócz tego, że między tymi cherubami, o których mówiliśmy, miała się znajdować ta chwalebna Boża obecność. Ta chwała Boża, która jest tak intensywna, że staje się Bożą obecnością. To jest bardzo ciekawe. To te anioły, te cheruby trwały w takim geście adoracji tej chwały. Ale raz w roku, w święto Jom Kippur, w święto przebłagania, raz w roku wchodził do świętego świętych arcykapłan i kropił tą przebłagalnię krwią z ofiar, które zostały złożone na przebłaganie za grzechy Izraela. Stąd ta nazwa przebłagalnia. To właśnie w to święto, kiedy cały Izrael modlił się o odpuszczenie grzechów, ta część Arki spełniała jakąś szczególną funkcję. To właśnie krew, która była, którą skrapiano tą przebłagalnię, sprawiała, że grzechy Izraela zostały odpuszczone. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że ten cały ryt przebłagania był zdecydowanie głębszy. Tam był wypowiadanie grzechów nad kozłem, tak zwanym kozłem dla Azazela, kozłem dla demona, którego odsyłano na pustynię, czyli miejsce zamieszkiwania demonów razem z grzechami, które nad nim wypowiadano.
I tu pojawia nam się jeszcze jeden motyw jakby ulokowania. Przebłagalnia jest tą częścią spodnią, na niej ulokowane są cheruby. Między nimi, jak istnieje to przekonanie, lokuje się obecność Jahwe. Proszę zwrócić uwagę, jakby na, możemy to też odczytać w odniesieniu naszego życia duchowego, na przebaczeniu grzechów, na doświadczeniu ich odpuszczenia, lokuje się czy buduje się nasze przeżycie, przyjmowanie obecności Boga, co jakby nas też skłania do tego i bardzo tak otwarcie, bardzo tak odważne do tego, żeby prosić o przebaczenie. Pamiętamy, że w Starym Testamencie nie wolno było, Stary Testament określa, że nie wolno składać ofiar ze zwierząt w jakikolwiek sposób, posiadając jakieś zmazy chorych, również nie składano w ofierze grzechów. Kozioł dla Azazela jest wyganiany na pustynię. Natomiast składamy Bogu z samych siebie, a On sam nasze grzechy jednocześnie w momencie ofiary odpuszcza. On nam je przebacza i na tym funduje swoją obecność. Myślę, że to też takie ciekawe przeniesienie. Dziękujemy Panu bardzo. Zapraszamy następną osobę.
Szczęść Boże, mówi Krzysztof.
Szczęść Boże.
Mam takie proste pytanie w zasadzie. Jaka jest różnica między cherubami a cherubinami? To tyle. Dziękuję.
Termin cherubini został utkany w adaptacji sztuki. Ponieważ cheruby, cherubim z języka hebrajskiego, to są twory, które łączą w sobie wizualizację cech zwierzęcych, kojarzone są z ogniem, z przebywaniem w obecności Jahwe, natomiast cherubiny, serafiny, to pojęcie zostało też tak w translacji polskiej ujęte w odniesieniu do listów Pawła, ale tłumaczone jest jako jakby grupa istot, jakiś poddział, podgrupa istot niebieskich. Są to. Jakby możemy zapytać, skąd się w ogóle taka nazwa bierze i czy my jesteśmy w stanie dokonać jakiegokolwiek rozróżnienia, czy to są jakieś stopnie awansu w gronie duchów. W tym momencie nam tutaj wkracza apokaliptyka poza biblijna, poza kanoniczna, gdzie tych postaci pojawia się bardzo dużo. Cherubinki pojawiają się w naszej sztuce, tak określamy małe aniołki otaczające na przykład Matkę Bożą. Cherubini jako jakby kasta anielska, ale to wszystko dotyczy jednej rzeczy. Myślę, że skupmy się na samym terminie odnoszącym do obecności Boga. To są duchy przebywające w obecności Boga, mające oddawać Mu chwałę, pochylać się w proskinezie przed Nim, czyli ich postawa względem Jahwe ma nam uświadamiać, jak ogromny jest ten Bóg, skoro przed Nim kłaniają się nawet cherubini. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, ponieważ nasz czas antenowy dobiega końca, to dopowiemy tylko, że wyjątkowa świętość Pana Boga, która się nam ukazała w tym tekście, zaprasza nas i to jego trochę takie ukrywanie się w postaci arki, pod postacią arki, zaprasza nas do takiego zastanowienia się, jak my go odkrywamy w swoim życiu. Na pewno pomocne jest ku temu czytanie Pisma Świętego, jego rozumienie, stąd też my dzisiaj Państwu dziękujemy. Ukrainy, a zapraszamy w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca na spotkania w ramach Telewizyjnego Uniwersytetu Biblijnego na pogłębianie swojej wiedzy, swojego rozumienia tekstu biblijnego. Zapraszamy też do indywidualnej lektury, do czytania tekstów także metodą narracyjną, tekstów zwłaszcza tych, które lubimy, dotyczących opowiadań, wszelkiego rodzaju opisów, zastanawianie się, kto występuje, dlaczego występuje, jaka jest akcja, ponieważ w tej sekwencji możemy odkrywać Boże przesłanie. Ono tutaj jest zaszyfrowane tylko z jednego powodu. Pan Bóg zaprasza człowieka do zgłębiania, do poszukiwania. Taki człowiek, który pragnie go znaleźć, to jest interlokutor, którego najbardziej Bóg poszukuje, bo mówi, to mogę cię zachwycić, mogę cię pociągnąć dalej. Bardzo serdecznie dziękujemy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.